Osoby podważające zaufanie do szczepień często używają argumentów mających wskazać na rzekomy spisek firm farmaceutycznych lub wpływ szczepień na rozwój autyzmu. W Polsce poziom wyszczepienia jest na jednym z najniższych w Europie. Polacy nie wiedzą, że trzeba przyjmować dawki przypominające szczepionki z dzieciństwa i zabezpieczyć się przed chorobami, które w wieku starszym wymagają kosztownego i skomplikowanego leczenia. Szczepienia swoich dzieci odmawia rocznie kilkadziesiąt tysięcy rodziców. W Polsce i krajach Europy rośnie liczba zachorowań na krztusie coraz odrę. Z badań wynika, że nie szczepimy się także przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który wywołuje nowotwory. Dlaczego apele lekarzy o szczepienia są przez wielu współobywateli ignorowane? O tym będziemy teraz rozmawiali z naszymi gośćmi, a są nimi pan doktor nauk medycznych Paweł Gonerko, lekarz kierujący oddziałem pediatrii, alergologii i pulmonologii w Szpitalu w Zdrojach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest także pan doktor Bogusław Kubacki, lekarz prawnik. Kłaniamy się.
Dobrze.
Dobry wieczór Państwu.
I jest także pani doktor nauk medycznych Wiesława Fabian, lekarz rodzinny, konsultant wojewódzki w zakresie medycyny rodzinnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Zacznijmy od pani doktor. Pani doktor, no okazuje się, że krztusiec nam rośnie. Mówię rośnie, jeżeli chodzi o statystyki niezaszczepionych osób. Jest się czego obawiać, to jest poważna sprawa. Debatujemy na temat właśnie odry, krztuśca już od dobrych kilku lat. No i ta wyszczepialność się nie poprawia, wręcz przeciwnie.
Proszę Państwa, krztusiec jest chorobą zakaźną i zarówno przeciw krztuścowi mamy szczepienie skuteczne, jak i przeciw wielu innym chorobom zakaźnym. I my chorób zakaźnych powinniśmy się obawiać. Nie na wszystkie choroby zakaźne mamy leczenie, a szczepienie jest sposobem, który unika zakażenia, znaczy unika ciężkiej choroby, bo często szczepienia, na przykład tak jak grypa, powodują, że przebieg jest łatwiejszy. My zapobiegamy szczepieniami ciężkim powikłaniom. I krztusiec jest przykładem choroby, która występuje dość powszechnie, ale teraz niestety dużo więcej. Ale krztusiec jest taką chorobą, przy której bardzo się boimy, aby osoby zakażone, starsze, nie zaraziły maleńkich dzieci, które nie mogą nabyć tej odporności, bo szczepienie ich jest dopiero w konkretnym wieku. One dopiero po kilku miesiącach swojego życia nabywają odporność przeciw krztuścowi. I cała profilaktyka na przykładzie krztuśca to jest takie postępowanie, żeby uchronić tych, którzy mają ryzyko ciężkiego przebiegu, ryzyko powikłań. Kobiety w ciąży szczepią się po to, żeby zabezpieczyć właśnie małe dziecko. Ale jeżeli mama nie jest zaszczepiona w ciąży, to małe dziecko mogą zarazić domownicy, wszyscy starsi łącznie z dziadkami. A roznoszą chorobę ci, którzy nie są zaszczepieni. Często mogą to być dzieci w wieku szkolnym, gdzie jeżeli nie są zaszczepione, a wystąpi zakażenie, to niestety mogą być źródłem infekcji dla innych. Także to jest tylko przykład krztuśca, przykład odry, ale powinniśmy ogólnie myśleć o wszystkich chorobach zakaźnych, którymi możemy zapobiegać poprzez szczepienie.
Krztusiec to ostra bakteryjna choroba zakaźna, przenoszona drogą kropelkową podczas kaszlu, kichania, mówienia. Zakaża się na nią nawet 90% nieuodpornionych osób z kontaktu. Świadomie nie szczepiąc dzieci, bez przeciwwskazań rodzice lub opiekunowie pozbawiają je cennych przeciwciał. I przenosimy się do pana doktora Pawła Gonerko. Panie doktorze, czy na pana oddziale trafiają się coraz częściej dzieci z krztuścem?
W tej chwili może nie częściej niż normalnie, bo w ciągu roku zawsze kilka takich przypadków się zdarza. To wynika z pewnej specyfiki krztuśca, to znaczy szczepienia nie dają trwałej odporności, a to znaczy, że tak ogólna tak zwana populacja jednak może przenosić zakażenie. W tym momencie dotyczy to osób dorosłych. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że szczepienia mają jakby dwa elementy działania. Jeden to jest dla osoby szczepionej, gdzie układ odpornościowy reaguje na zakażenie, Natomiast nie oznacza to, że w ogóle nie będzie choroby, tak? No, trzeba być zaatakowanym przez pałeczkę krztuśca, żeby zareagować i tą pałeczkę zniszczyć. Niestety patologia krztuśca polega na tym, że uszkadza drogi oddechowe toksyna krztuśca i w związku z tym pewnego rodzaju objawy nawet osoba zaszczepiona może mieć, tyle że one oczywiście będą znacznie łagodniejsze. I drugi element ochronny, który dotyczy tak zwanej populacji, jeżeli populacja jest wyszczepiona w dużym stopniu, to po prostu dany zarazek nie ma jak się przenosić. Nawet jeżeli ktoś przyjedzie z jakiegoś rejonu świata, gdzie powiedzmy, no nie wiem, tych szczepień nie ma z zakażeniem, no to zarazi jedną osobę, ale ona już nie przeniesie choroby dalej, bo jako osoba szczepiona zniszczy zarazek. Ubytek szczepień skutkuje no właśnie tym, że jest coraz większa grupa osób nieszczepionych. No więc niestety te zakażenia, na które moglibyśmy się szczepić, a co za tym idzie praktycznie z populacji dziecięcej przynajmniej wyeliminować te zakażenia, niestety no pewnie będą pojawiać się częściej, bo to dość oczywiste. No już w tej chwili właśnie widać w niektórych rejonach Europy, teraz akurat w Czechach występuje zwiększona zachorowalność. Niewątpliwie u nas będzie działo się to samo.
Najcięższe objawy krztuśca, zwanego też kokluszem, o tym wspominała pani doktor Fabian, występują u niezaszczepionych niemowląt do 6 miesiąca życia. Silny napadowy kaszel może prowadzić do bezdechu, dalej do niedotlenienia, upośledzenia, a nawet śmierci. I chorobę właśnie roznoszą dzieci starsze, które również są niezaszczepione, a mogłyby być zaszczepione i nie byłyby wtedy źródłem zakażenia dla populacji. Wydaje się, że to takie proste i powinno działać na wyobraźnię rodziców, opiekunów, a nie działa i zaczyna nie działać na coraz większą grupę, bo ja mam tutaj dane, z których wynika, że coraz więcej rodziców i opiekunów nie chce zabezpieczyć dzieci nawet obowiązkowymi szczepieniami. 10 lat temu ich decyzje dotyczyły ponad 12 tysięcy nieletnich, a w ubiegłym roku, czyli 2023, prawie 90 tysięcy, ponad 87 tysięcy. I przenosimy się do pana doktora Bogusława Kubackiego. Z czego to pana zdaniem wynika?
Z aktywności ruchów antyszczepionkowych przede wszystkim, z głoszenia nieprawdziwych, niesprawdzonych tez, istnieje duża zbieżność z obecnością serwisów na Facebooku, które głoszą treści antyszczepionkowe, które w momencie rozpoczęcia się wojny na Ukrainie zaczęły publikować informacje zgodne z rosyjską racją stanu. Czyli to można, może to brzmieć jak teoria spiskowa, ale tak to niestety widzimy, że po prostu jest to prawdopodobnie jedna z formy wojny hybrydowej toczonej przez Rosję państwom Unii Europejskiej i Ukrainie. Aktywność ruchów antyszczepionkowych na Ukrainie bardzo się zaostrzyła po 2014 roku. Pojawiła się wtedy bardzo agresywna antyszczepionkowa propaganda finansowana przez Rosję. Teraz my to wiemy, że to już było finansowane przez Rosję, co doprowadziło do załamania się systemu szczepień na Ukrainie, doprowadzenia do tego, że wybuchła u nich ciężka epidemia odry oraz pojawiły się Heinemedina, polio. W związku z tym, którego zresztą nie było nigdzie indziej poza Ukrainą, były tylko w krajach Afryki Środkowej, i nagle po 2014 pojawiły się na Ukrainie. Także przypuszczamy, ja osobiście przypuszczam, można wysnuć taką tezę, że jest to forma wojny hybrydowej toczonej przez Rosję nam, wszystkim Europejczykom. Druga rzecz to jest wątpliwość, brak wiary narodów Europy w naukę. Straciliśmy tą wiarę, dlatego że to być może to też jest nasza wina, że za często nauka była korumpowana przez Big Pharmę. Epidemia COVID-u tutaj też za bardzo nie pomogła, biorąc pod uwagę, że pierwotnie obiecywano zbyt dużo pozytywnych cech szczepionce. Szczepionka miała nas uratować przez pandemię. Oczywiście szczepionka podana pacjentowi na COVID 60-krotnie zmniejsza ryzyko jego śmierci i 40-krotnie zmniejsza ryzyko hospitalizacji. To jest fakt pozostający bez żadnej wątpliwości, to jest wielokrotnie udowodnione. Natomiast na pewno ta szczepionka na COVID nie miała takich cech jak jak uratowanie całej ludzkości, można powiedzieć, prawda? Więc tutaj też przeszarżowano z propagandą. Ruchy antyszczepionkowe bardzo zgrabnie wykorzystują wszelkie pojedyncze badania naukowe, które się pokazują, które stwierdzają, że ze szczepionkami związane są jakieś objawy niepożądane, jakieś stany chorobowe, nie uwzględniając całości procesu, że szczepionki globalnie bardzo, bardzo się opłacają i są ogromnym zwycięstwem medycyny i farmakologii w walce z chorobami i uratowały miliardy ludzi. Także rezygnując ze szczepionek, pozbawiamy się jednego z najważniejszych narzędzi w walce z chorobami zakaźnymi. Jest to absurdalne, jest to antycywilizacyjne. Cóż można więcej powiedzieć? Edukacja, oświata, zwalczanie w internecie dziwnych portali, które głoszą informacje niepoparte aktualną wiedzą medyczną oraz pokora nasza lekarzy i szczerość w prowadzeniu badań naukowych i w ujawnianiu tych efektów ubocznych szczepionek, które są niewygodne dla Big Pharmy. Czyli po prostu musimy być szczerzy wobec pacjentów, wobec samych siebie.
Przed chwilą odebraliśmy telefon od słuchacza, który mówi, a propos tego, o czym mówi pan dr Bogusław Kubacki, o szczepieniach na COVID. Słuchacz twierdzi, że te szczepienia przeciwko COVID to był taki eksperyment na żywym organizmie ludzkim, bo rzeczywiście te szczepionki były przygotowywane 2 lata, a nie 10 lat, jak to zwykle bywa, no ale sytuacja była nagląca. No i stąd teraz brak zaufania do szczepień. Co na ten temat sądzi pan dr Paweł Gonerko, czy rzeczywiście szczepienia na COVID, ta krótka ścieżka badań nad szczepionkami przeciwko COVID plus to, że no jednak uchroniło nas to przed śmiercią, ale wiele osób ciężko przechorowało, chociaż tak mogłoby umrzeć, no sprawiło, że po prostu mamy teraz jeszcze więcej nieufności do szczepień niż poprzednio.
Znaczy, no to jest oczywiście nieprawda, bo mówienie o eksperymencie na ludziach jest nieprawdą, dlatego że nie używano jakby w ogóle niezbadanych substancji. Mało tego, technologia wytworzenia tych szczepionek, które pierwsze weszły do użytku, była opracowywana już wcześniej. Myślano o tym właśnie, w jaki sposób stosunkowo szybko dałoby się produkować tego typu leki. Więc to już na początku trzeba powiedzieć, że to trochę na przykład jest tak, że w mediach co i raz widzimy zbieranie pieniędzy na eksperymentalną terapię gdzieś na świecie dla na przykład dziecka ciężko chorego na chorobę onkologiczną albo taką inną. Czy ktoś mówi, że to jest doświadczenie na żywym człowieku? No jest, no to jest terapia, którą dopiero się wprowadza,
to jest dopiero doświadczenie.
Bada, ale oczywiście no każdy chciałby, żeby to dziecko przeżyło i z nadzieją, bo oczywiście nie jedzie się, nie wiem, do czarownika w buszu, tylko jedzie się do ośrodka, który jest kontrolowany. Te fundacje, które te pieniądze zbierają, najczęściej podają informacje, także to są ośrodki, które oczywiście mają odpowiednią renomę, które pokazują, jakiego rodzaju terapię, na czym ta terapia polega. Tak było w przypadku tej szczepionki, też było powiedziane, w jaki sposób jest wytworzona, w jaki sposób działa. Natomiast oczywiście to jest trochę tak jak właśnie kwestie te antyszczepionkowe. Tak? Teraz coraz częściej na przykład już nie wypada mówić, że ja w ogóle nie będę szczepił dziecka, więc coraz częściej, no bo zbieramy wywiad przy przyjęciu do szpitala, czy szczepiony, czy nie, jak nie, to dlaczego. To coraz rzadziej zdarza się tak nie, bo nie. Tylko no ja czekam, aż dziecko będzie trochę większe, bo jest małe, to mogą być powikłania, to jeszcze może pół roku, może 3 miesiące, może rok i tak dalej, i tak dalej. Przeciągając tą sprawę dalej. Natomiast no, jestem przekonany równocześnie, że w sytuacji, kiedy skończyłoby to się źle, na przykład ciężkim zachorowaniem, odpukać zgonem, no to wtedy co można powiedzieć? Nie wiedziałem, mówili, że tak nie jest i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest kwestia, to jest tak właśnie jak dostęp do informacji, tak? No można czytać wyłącznie jakieś takie dziwaczne informacje na dziwnych stronach, no bo lekarze oczywiście korzystają z internetu. No dzisiaj w ogóle nie wyobrażam sobie tego. Często jest tak, że mając pacjenta, przeglądam, co nowego na świecie dzieje się w zakresie leczenia tej czy innej choroby. Oczywiście korzystając z dostępnych bibliotek, które można sprawdzać, jakie prace opublikowano w tej sprawie, nie jedną, a kilka, uzyskując jak najbardziej wiarygodną informację. No ale trochę tak jakoś jest, że właśnie wiarygodność osiągnięć naukowych jest podważana. Mimo tego, że na przykład do części z tych zastrzeżeń, na przykład jeżeli chodzi o powikłań, nie jest potrzebna jakaś szczególna wiedza medyczna, tak? Na przykład właśnie tak jak mówimy, powikłania, pojawienie się jako powikłanie autyzmu i tak dalej. No to jest takie bardzo proste pytanie. Świat zaczął szczepić, Stany Zjednoczone przed II wojną światową, w Polsce po II wojnie światowej, więc dlaczego wnuki szczepionych wtedy dzieci mają autyzm, jeżeli to jest wynik szczepienia? No to jest oczywista rzecz, że ta największa ilość powikłań powinna powstać w momencie, kiedy wprowadzono szczepienia. Tak, w ogóle nikogo nie szczepiono, zaszczepiono całą populację, czyli choroba, która jest powikłaniem tej szczepionki, powinna wystąpić wtedy, a nie wystąpiła. No to dlaczego wystąpiła 70 lat później?
I to są takie niewygodne pytania.
No to jest, czy trzeba mieć jakąś wiedzę medyczną, żeby zadać takie pytanie?
Trzeba mieć zdrowy rozsądek i być otwartym na myślenie.
No tak wydaje się, że w większości tych przypadków, zamiast wkręcać się w jakieś takie spiskowe teorie właśnie typu, to też następna kwestia, prosty argument, no, firmy farmaceutyczne zbijają kasę. Pewnie wszyscy wiedzą i łatwo to sprawdzić, że firmy farmaceutyczne zbijają kasę na tych lekach dostępnych bez recepty OTC, które akurat Polacy kupują za miliardy złotych, napychając kieszenie tym firmom farmaceutycznym, jakoś się tym nie martwią. A racjonalne leki, których oczywiście wytworzenie kosztuje, tak? W związku z tym jakąś cenę one muszą mieć, tu akurat mówimy o w pełni refundowanym leczeniu, no to tutaj nagle podnosi się argument, że to przecież jest nabijanie pieniędzy firmom farmaceutycznym. My to robimy.
I przenosimy się do pani doktor nauk medycznych Wiesławy Fabian. Pani doktor, lekarze są ambasadorami szczepień w swoich gabinetach. Czy często spotyka się pani ze sceptycznymi rodzicami, gdy przychodzi czas na szczepienia niemowląt, czy potem małych dzieci? Czy ma pani cierpliwość, żeby tłumaczyć? Bo z badań wynika, że polscy pacjenci w gabinecie lekarza jednak traktują tego lekarza jak autorytet, co innego przed monitorem komputera.
Proszę państwa, niestety każdy z nas, lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, ma pacjentów, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci. Mniejszą, większą liczbę, to oczywiście ja uważam, że zależy od ogólnego podejścia do szczepień danej przychodni, danych lekarzy. Bo my widzimy, że niestety jest pewna grupa tych rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci, których my nie przekonamy, mimo żebyśmy stawali na rzęsach popularnie mówiąc i argumentowali wszelkimi sposobami, to ci rodzice zarzucają nas internetowymi wydrukami, że musimy udowodnić wszystkie przeciwwskazania, musimy dzieci przebadać na wszystkie składniki szczepionki i tak dalej. To jest niemożliwe. Produkt dopuszczony do obrotu, jakim jest szczepionka, jest tak dokładnie przebadany, że są ogólne zalecenia sprawdzenia przed szczepieniem przeciwwskazań do szczepień. Natomiast to, czego oczekują ci rodzice, którzy nie chcą szczepić, jest po prostu nieosiągalne. Więc oczywiście staramy się, tłumaczymy, powtarzamy to wielokrotnie. Co najważniejsze, mówimy wszyscy tym samym językiem, tymi samymi argumentami od położnej na wizycie patronażowej, po wizyty u pielęgniarek, po wizyty u lekarzy. Mało tego, na szkole rodzenia dla przyszłych rodziców poświęcamy cały jeden dzień tej szkoły, znaczy jedno takie spotkanie godzinne prowadzone przez pediatrę, żeby przygotował rodziców, żeby opowiedział o tych szczepieniach, żeby przedstawił plusy, minusy. No i ci rodzice, którzy wejdą w tą relację, rzeczywiście chcą się dowiedzieć, to nawet jak mają wątpliwości, to oni dają się przekonać. Może nie zaszczepią dzieci dzisiaj, ale przychodzą na wizytę jednak przekonani, mimo takich wcześniejszych swoich stanowisk, że nie będą szczepić. Natomiast pewna grupa jest nieprzekonywana. I tu ci rodzice uciekają z tych przychodni, które chcą dzieci dobrze prowadzić, czyli chcą dzieci szczepić i chcą chronić inne dzieci. Bo później to dziecko niezaszczepione siedzi pod drzwiami z potencjalną chorobą zakaźną, której można było uniknąć, obok dziecka na przykład ciężko chorego, które zostało wypisane ze szpitala, które, dla których kontakt z taką chorobą może go zabić. Mówię o dzieciach nowotworowych, o dzieciach, które chorują na choroby autoimmunologiczne z obniżoną odpornością. Więc to jest tak, że robimy wszystko i tak jak mówię, część pacjentów, do których już nie możemy dotrzeć, ucieka z przychodni, idzie do takiej przychodni, gdzie może nie będzie aż tak wielkiego nacisku.
I od tych refleksji o szczepieniach, które wywołał problem nieszczepienia się i nieszczepienia dzieci przeciwko krztuścowi, przechodzimy do HPV. To wirus brodawczaka ludzkiego, który odpowiada niemal za 100% przypadków raka szyjki macicy u kobiet, ale też za zachorowania na inne nowotwory złośliwe, w tym raka pochwy i sromu u kobiet, prącia u mężczyzny oraz łobu płci, raka odbytu, a także na znaczny odsetek nowotworów głowy i szyi, jak rak gardła, krtani i przełyku. I wydawać by się mogło, że kochamy swoje dzieci, jesteśmy z nich dumni, i teraz dziewczęta i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mają to szczepienie refundowane. I co się okazuje? Z tej możliwości skorzystało zaledwie 20% uprawnionych nastolatków. I wracamy do pana doktora Bogusława Kubackiego. Co tutaj nie działo? Czy tutaj nie działa? Czy tutaj nie zabrakło dwutorowej komunikacji, dobrej komunikacji do rodziców tradycyjnymi kanałami, a do tych dzieci, młodzieży już właściwie, nastolatków, do nowoczesnymi mediami, bo te dzieci raczej telewizji nie oglądają, prawda?
Prawda. No, trzeba byłoby to umieszczać reklamy na TikToku prawdopodobnie. Kwestia czasu. Ja jestem tutaj optymistą. Uważam, że z czasem, w momencie, kiedy będziemy prowadzić akcję reklamową, propagandową i marketingową wśród pacjentów, edukacyjną, również wśród lekarzy, przypominającym, że jest taka szczepionka, z czasem ta szczepionka się upowszechni. To jest bardzo dobra szczepionka. Być może ta szczepionka dlatego jest tak wolno wprowadzana, gdyż wcześniej były co do niej i jej skuteczności pewne wątpliwości w przeszłości. Natomiast aktualnie ostatnie badania całkowicie te wątpliwości rozwiały. W związku z tym ja z własną córkę zaszczepiłem i każda matka z dzieckiem, która do mnie przyjdzie i zapyta się o tą szczepionkę, to ją dostanie. Zawsze zresztą ją proponujemy. Jest to szczepionka zresztą bezpłatna w określonych kategoriach wiekowych, a po tych kategoriach wiekowych jest to szczepionka, która jest bardzo silnie refundowana. Także tak, jest to obecnie znakomita szczepionka, bezpieczna i pozwala uniknąć bardzo ciężkiej choroby oraz uratować życie, więc jak najbardziej ma to sens, żeby się szczepić.
Jeden z ekspertów postuluje, żeby to były bezwzględnie obowiązkowe szczepienia. Czy pan jest za tym?
Tak, to jest tak dobra szczepionka, że jak najbardziej można byłoby to wprowadzić do kalendarza obowiązkowego szczepień. Na pewno miałoby to więcej sensu niż niektóre szczepionki, które wcześniej tam próbowano wprowadzić, więc ta szczepionka akurat tutaj nie budzi żadnych wątpliwości. Jest bardzo bezpieczna.
Nasz słuchacz pyta naszych gości, co z osobami z Ukrainy, czy one także podlegają obowiązkowi szczepień. Nie wiem, czy nasi goście mają orientację.
Musimy je szczepić. Te dzieci w momencie, kiedy przyjechały z Ukrainy, one były w dużej części niezaszczepione, dlatego że po pierwsze była aktywność, silna aktywność ruchów antyszczepionkowych na Ukrainie, o której wspominałem. Po drugie, szczepienia były procedurą płatną. Trzeba było na Ukrainie zapłacić lekarzowi, pielęgniarce i kupić szczepionkę nierefundowaną. W związku z tym dużej części rodziców nie było w stanie szczepić. W momencie, kiedy do nas przyjechała połowa dzieci z Ukrainy, a w poprzednim sezonie Na Ukrainie było 40 tysięcy ciężkich przypadków odry. I to szczerze powiedziawszy, my wszyscy byliśmy przerażeni, że do nas trafi 20 tysięcy przypadków odry. W związku z tym szczepiliśmy wszystkie te dzieci, tłumacząc, że jest to właściwie szczepienie przymusowe, żeby te dzieci mogły funkcjonować w polskim systemie opieki społecznej i zdrowotnym. I udało nam się dzięki gigantycznemu wysiłkowi całego personelu medycznego większość tych dzieci doprowadzić do poziomu szczepień polskich dzieci i uniknąć wybuchu epidemii odry w 2022, a być może nawet i polio. Także te dzieci są obecnie szczepione w systemie tak jak polskie dzieci. Nie rozróżniamy dzieci ukraińskich od dzieci polskich.
No i teraz chcę Państwa na podsumowanie, przed podsumowaniem naszej dyskusji zapytać o szczepienia osób dorosłych, bo my zapominamy o tym, że szczepienia w dzieciństwie nie chronią na całe życie. To też nie wygląda zbyt dobrze, pan doktor Paweł Gonerko, prawda?
Tak, no więc są grupy, którym się powinno zwracać uwagę i myślę, że tak jest. No, wracanie do krztuśca, kobietom w ciąży proponuje się w tym ostatnim, trzecim trymestrze zaszczepienie, ponieważ przeciwciała przechodzą do krwi dziecka, tak? I dzięki temu dziecko przez pierwsze te 2-3 miesiące życia, dzięki temu będzie chronione, a te dzieci, jak już powiedzieliśmy wcześniej, są zagrożone tym najbardziej ciężkim przebiegiem, który może się skończyć bezdechem, czyli zatrzymaniem oddechu i śmiercią. Także to jest jakaś grupa, którą się informuje i też no, biorąc pod uwagę te różne rzeczy, których przygotowuje się w domu, czekając na nowe dziecko, warto o tym też pamiętać. No, jest cała grupa osób starszych, myślę, że tutaj więcej powie pani doktor Fabian, którym oczywiście też proponuje się szczepienia, na przykład na pneumokoki, ponieważ no, są to zakażenia, które to są znowu ta grupa osób starszych, a żyjemy dłużej, więc osób starszych też jest więcej, dla których choroby, które występowały w dzieciństwie, no, ponownie stanowią zagrożenie.
I tak, szczepienie przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest zalecane ludziom dorosłym. Szczepienie przeciw grypie raz w roku. Szczepienie przeciw COVID-19. Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi. Szczepionką TAP z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca co 10 lat. No i jeszcze tych pneumokokom, tak jak pan doktor wspomniał, szczepienie MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Wszyscy niezaszczepieni. Jedna lub dwie dawki. Szczepienie przeciw ospie wietrznej. Wszyscy, którzy nie chorują. Szczepienie przeciw półpaścicowi dla osób w wieku powyżej 50 lat i dorosłych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na półpasiec. Szczepienie przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu RSV. No i szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby A. Pani doktor, wywołana niejako przez pana doktora Pawła Gonerko. Pacjenci pytają o te szczepienia. Jest lepiej niż jeżeli chodzi o dzieci?
Proszę Państwa, przede wszystkim pan redaktor świetnie przygotowany, bo rzeczywiście wymienia prawie, że wszystkie szczepienia, które są możliwe u dorosłych. Natomiast ja bym to tak skomentowała. Szczepienia u dorosłych to są pewne grupy. Pierwsza grupa, którą staram się zainteresować szczepieniem, to są właśnie młode kobiety planujące ciążę. Przebieg niektórych chorób zakaźnych w ciąży jest bardzo ciężki, więc jak przychodzi kobieta, która ona nigdy nie zapyta o szczepienia, tylko przychodzi i pyta, jakie badania mam zrobić, bo będę planowała ciążę. To ja zawsze sprawdzam taki status uodpornienia, czyli sprawdzam, co ma zaszczepione, co wygasa, bo właśnie ten tężec, błonica, krztusiec wygasa odporność po 10 latach i niejako przygotowuje do ciąży pod kątem bezpieczeństwa na te choroby zakaźne, które można zabezpieczyć. Druga grupa to właśnie kobiety w ciąży, które wspomniany krztusiec szczepimy, żeby chronić dziecko, ale też kobiety w ciąży, jeżeli ciąża przypada na sezon grypowy, szczepimy przeciw grypie. No i kolejne grupy to są przede wszystkim chorzy przewlekle. I ci chorzy przewlekle to cukrzyca, to choroby serca, choroby wątroby, choroby nerek, choroby układu oddechowego jak POHP czy astma. I ci pacjenci część chorób przechodzą źle. U nich rozwijają się powikłania. I oni powinni być zabezpieczeni właśnie, żeby uniknąć tych powikłań, które powodują zaostrzenie tej choroby podstawowej. Pacjent z cukrzycą, który zachoruje na ciężkie zapalenie płuc, to rozchwiewa się cukrzyca, nasila się niewydolność serca, robi się ciężko chory z dnia na dzień wtedy, kiedy wystąpi infekcja. I ci pacjenci to szczególnie przeciw grypie powinni być szczepieni przeciwko pneumokokom. I tu muszę powiedzieć, że w naszym państwie jest bardzo duża poprawa w tym zakresie, bo dużo tych szczepień jest całkowicie bezpłatnych, czyli nie ma już bariery. Dla pacjentów powyżej 65 roku życia, chorych przewlekle, są pneumokoki bezpłatne. To są szczepionki, które kosztują 300-400 zł, więc wcześniej można było narzekać, że nie można zaszczepić, bo nie stać finansowo. Ale ta grupa pacjentów może się zaszczepić bezpłatnie. I tu też uważam, że bardzo duże znaczenie ma podejście lekarzy i pielęgniarek w przychodniach, dlatego że przy szczepieniach przeciw grypie w ostatnim sezonie jesienią myśmy zaszczepili bardzo dużo osób przeciwko pneumokokom. Bo ci pacjenci mogli skorzystać z refundacji, przy szczepieniu przeciw grypie uzyskali taką informację i przyszli do lekarza, otrzymali receptę, bo to jest szczepienie trochę w inny sposób niż u dzieci, gdzie my dysponujemy szczepionką, wyjmujemy szczepionkę z lodówki, to tutaj te szczepionki są refundowane przez państwo na zasadzie zakupienia na receptę z apteki. Ale to jest no tylko pewne utrudnienie niejako, że trzeba często dwie wizyty, bo najpierw po receptę, później na szczepienie. Ale dla chcącego nie ma nic trudnego. I ze strony pacjenta, i ze strony pracowników służby zdrowia. Więc zainteresowanie starszych osób jest większe szczepieniami. I to jest plus, uważam. Bo najgorzej jest grupą osób takich pośrednich, czyli dorośli, którzy jeszcze nie mają poczucia takiego zagrożenia, więc nawet przeciwko grypie nie chcą się szczepić. Ale taka ogólna świadomość trochę wśród dorosłych się zwiększa, także to jest pocieszające.
No to mamy światełko w tunelu i na zakończenie już krótkie pytanie do pana doktora Bogusława Kubackiego. Co przed nami w takim razie, panie doktorze, skoro mamy coraz więcej przypadków krztuśca, coraz więcej przypadków odry?
Sam krztuśiec jest chorobą cykliczną, więc przewali się ta epidemia krztuśca w tym roku. Część ludzi niezaszczepionych umrze, po czym się skończy. Natomiast no, świat jest coraz bardziej zglobalizowany. Pacjenci przywożą nam infekcje z całego świata. Kalendarz szczepień będzie stopniowo rozbudowywany. Będziemy musieli się szczepić częściej i większą ilością szczepionek, przez to, że będzie większa mobilność społeczna. Ale jestem dobrej myśli, dlatego że potrafimy zidentyfikować źródła dezinformacji w zakresie szczepień. Potrafimy skutecznie zwalczać ruchy antyszczepionkowe. Ja widzę, że bardzo skutecznie działają na przykład kary nakładane obecnie przez, i to wysokie kary w wysokości 5000 zł, na dzieci, które rutynowo uchylają się, właśnie na rodziców dzieci, które rutynowo uchylają się od obowiązku szczepień. I wtedy te matki, w momencie, kiedy otrzymają taki mandat karny z sanepidu, no to przychodzą do nas jednak, żeby zaszczepić się, żeby uniknąć kolejnego. Także marchewka i kij.
No to miejmy nadzieję, że będzie dużo tej marchewki i ona pomoże. Dziękuję państwu za rozmowę. Doktor Bogusław Kubacki, lekarz prawnik. Kłaniamy się. Pani doktor nauk medycznych Wiesława Fabian, lekarz rodzinny, konsultant wojewódzki w zakresie medycyny rodzinnej. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I pan doktor Paweł Gonerko, lekarz kierujący oddziałem pediatrii, alergologii i pulmonologii w szpitalu w Zdrojach. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję.
A propos kar, przy naszym telefonie pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, no tak jak mówił pan doktor Kubacki, potrzebny jest i kij, i marchewka, oby więcej było tej marchewki, bo badania pokazują, że marchewki na ludzi lepiej działają niż kije. Ale porozmawiajmy o tym kiju. Jeżeli rodzice nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia swoich małych dzieci, czy też większych dzieci, to najpierw państwo wysyłacie takie pismo upominające, potem jest kara 500 zł. Jak to wygląda?
No, przede wszystkim najpierw jest edukacja i całą taką dużą edukację dla tych ludzi robią lekarze w punktach POZ. Jeżeli rozmowa lekarzy z tymi rodzicami nie przynosi efektu, wówczas te karty uodpornienia trafiają do inspekcji sanitarnej. My też przede wszystkim staramy się najpierw edukować, czyli wysyłamy pisma informacyjne do tych rodziców, piszemy tam o korzyściach wynikających z uodpornienia dziecka. Później wysyłamy, czy może inaczej, możemy też przeprowadzać instruktaże w domu dla rodziców, którzy chcą, powiedzmy, tak jeden na jeden porozmawiać o tych szczepieniach. I to są takie działania edukacyjne, które prowadzimy. Jeżeli one nie przynoszą efektu, ci rodzice się nie decydują na szczepienia, wówczas wysyłamy upomnienia do takich rodziców. Te upomnienia zawierają wezwanie do wykonania obowiązku szczepień ochronnych. Czyli taki rodzic powinien stawić się w POZ-cie, w punkcie szczepień i zaszczepić swoje dziecko. Jest tam też zawsze takie pouczenie o tym, że jeżeli taki rodzic nie stawi się w punkcie szczepień, wówczas taka sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej. I jeżeli to nie przynosi efektu, wówczas wystawiane są tytuły wykonawcze na rodziców, opiekunów tych dzieci, którzy uchylają się od obowiązku szczepień. No i taka sprawa kierowana jest do organu egzekucyjnego o nałożenie grzywny, czyli do wojewody.
I proszę powiedzieć, czy te kary skutkują, to znaczy rodzice zmieniają swoją decyzję, czy po prostu przyjmują najwyższą karę i dalej nie szczepią dzieci?
Są różne grupy tych rodziców. Na część rodziców działają pisma informacyjne. Niewielka to jest grupa. Trochę więcej jest rodziców takich, którzy po tym upomnieniu stawiają się w punkcie POZ, ponieważ nie chcą otrzymać takiej kary. No ale jest też taka grupa rodziców, no, na których te kary nie działają. I oni się uchylają od szczepień od dłuższego czasu, bo musimy pamiętać, że te informacje, te dane, które my zbieramy i mówimy, że na koniec danego roku uchylało się tyle osób, to nie są tylko nowe osoby, które uchylają się od tego obowiązku szczepień, tylko są to też osoby, które uchylają się od obowiązku szczepień z roku na rok. One są przepisywane w naszych statystykach no aż do 19 roku życia tego dziecka, bo wtedy też kończy się obowiązek szczepień ochronnych.
Przede mną informacja, że rośnie liczba kar dla rodziców, którzy nie szczepią dzieci. Jak to wygląda w Zachodniopomorskiem? Czy rzeczywiście z roku na rok tych upomnień, a potem kar jest coraz więcej?
No przede wszystkim widzimy to na liczbie osób, które uchylają przed obowiązku szczepień. Ta liczba rośnie z roku na rok. Na koniec 2022 roku w województwie zachodniopomorskim uchylało się 3031 osób od obowiązku szczepień. Rok później, czyli na koniec 2023, tych osób jest już 3634, jest to wzrost prawie o 20%. Na koniec 2023 roku skierowaliśmy do wojewody 529 wniosków o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień, więc tak tych osób przybywa z roku na rok.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny twierdzi, że co roku odnotowuje coraz wyższy wskaźnik odmów szczepień obowiązkowych u dzieci i młodzieży. W 2014 było to 1,71 na 1000 osób w wieku 0-19 lat, a w 2023 ten wskaźnik wzrósł do 1,8 na 1000 osób, podał w swoich mediach społecznościowych Instytut. I tutaj wróćmy do marchewki, o której mówił pan dr Bogusław Kubacki, bo ważna jest oświata zdrowotna, ta postawa prozdrowotna. Państwo prowadzicie takie działania, ale jest pytanie o skuteczność tych działań. Czy ją się da jakoś zmierzyć? Czy próbujecie państwo, docieracie z kampaniami nie tylko do rodziców, ale do dzieci? Bo myślę tutaj o brodawczaku ludzkim, o HPV, prawda? Bo tutaj są nastolatkowie objęci tym szczepieniem, to do nich bezpośrednio także można docierać, chociaż oczywiście zgodę na szczepienie muszą wydać rodzice.
Tak, to prowadzimy takie akcje informacyjne, no nie tylko dla dorosłych, to nie są tylko akcje tylko dla dorosłych.
Atakujecie media społecznościowe, bo to jest ważne.
Trochę w mediach społecznościowych, ale mamy też takie działania oświatowe, prowadzone są w szkołach. Też wśród takiej starszej młodzieży, która już jest bardziej świadoma i też w przyszłości będzie decydować nie tylko o swoich szczepieniach, ale w dalszej przyszłości na przykład o szczepieniach swoich dzieci. Więc prowadzimy też takie zajęcia edukacyjne w szkołach. Jak jest zawsze jakaś okazja, włączamy się w akcje promocyjne dotyczące szczepień. Choćby teraz ten Europejski Tydzień Szczepień również włączamy się w akcję. No i wydaje się, że tutaj dosyć tak prężnie promujemy te szczepienia.
Dobrze, że pani przypomniała, że mamy Europejski Tydzień Szczepień. No i macie państwo jakieś mierniki, taką informację zwrotną, czy kampanie, które prowadzicie, są skuteczne?
No, na razie cały czas te kampanie trwają, więc trudno mi się tutaj odnieść do mierników. Myślę, że jak już tutaj wszystko się zakończy, a Europejski Tydzień Szczepień kończy się 27 kwietnia, to myślę, że wtedy będziemy mogli tutaj zrobić jakieś podsumowanie, zobaczyć, czy rzeczywiście było, jakie było zainteresowanie tymi akcjami.
I że spadła na przykład liczba osób, które odmawiają szczepienia dzieci. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. A na zakończenie ktoś, kto od lat bada postawy Polaków wobec szczepień. Pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Nauk o Zdrowiu Tomasz Sobierajski, kierownik Ośrodka Badań Socjomedycznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, przede mną wywiad z panem z 2017 roku. Dziennikarze pytają, od 10 lat bada pan postawy Polaków wobec szczepień. I tam jest pytanie, co w ciągu dekady zmieniło się w tych obszarach. Ja chciałem pana zapytać, co w ciągu tych 17 lat już licząc zmieniło się w tych obszarach, bo kiedy słyszymy o krztuścu i o tym, że rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają szczepienia dzieci, to mam wrażenie, że zmienia się na gorsze. Chociaż nasz gość, pani doktor Wiesława Fabian, konsultant medycyny rodzinnej, mówiła, że osoby starsze coraz bardziej świadomie podchodzą do szczepień.
Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest ważny temat i cieszę się, że mogę o tym porozmawiać. Po drugie, zaskoczył mnie pan, że to jest jednak 17 lat, rzeczywiście.
Tak to zleciało.
To zleciało i rzeczywiście jesteśmy już w drugiej dekadzie tych badań, jeśli chodzi o szczepienia i oczywiście wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na to, bo też trzeba pamiętać o tym, że od tego 2017 roku do teraz mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, w ogóle dziejowe, globalnie i które miało na nas wpływ pod wieloma kątami, ale też pod kątem wakcynologicznym, czyli pandemii COVID-19. Oczywiście jest jakaś minimalna grupa osób, które uważają, że w ogóle pandemii nie było i to był spisek, ale to zostawmy w ogóle, nie rozmawiajmy o takich osobach. No i to rzeczywiście bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o nasze podejście do szczepień, pod tym kątem, że do tej pory, tak jak przed chwilą państwo rozmawialiście, szczepienia kojarzone były głównie ze szczepieniami pediatrycznymi, czyli szczepieniami dla dzieci. Natomiast podczas pandemii COVID-19 sporo osób dowiedziało się, że są jeszcze szczepienia dla dorosłych i tych szczepień dla dorosłych jest rzeczywiście bardzo dużo, a my nie kojarzyliśmy tego. Znaczy słyszeliśmy w większości na przykład prawdopodobnie o szczepieniu przeciwko grypie, ale ta wyszczepialność jest na bardzo niskim poziomie, ale mało kto słyszał właśnie o szczepieniu HPV dla dorosłych. Przeciw HPV, szczepieniu przeciwko pneumokokom, być może szczepienie przeciw WZWA, WZWB. Kilka szczepień gdzieś nam się pojawiało, ale generalnie nie mieliśmy pojęcia, że takie szczepienia są. One są dostępne, są bardzo bezpieczne i można się szczepić. Odpowiadając na drugą część pana pytania a propos seniorów, rzeczywiście tak jest, że jeśli chodzi o szczepienia, to jest najbardziej po rodzicach małych dzieci, to jest najbardziej tak zainteresowana szczepieniami grupa, ponieważ zazwyczaj wiąże się to z tym, że są to osoby, które mają już przewlekłe choroby. To może być nadciśnienie, to może być cukrzyca, to mogą być jakieś choroby reumatologiczne i oni wiedzą, to może być choroba wieńcowa i oni wiedzą, że i dostają prawdopodobnie informacje od swoich lekarek i lekarzy, że warto w tym wypadku zaszczepić się z tego powodu, że to może poprawić państwa sytuację zdrowotną w ramach, ze względu na wiek, ale też i choroby
przewlekłe. A propos lekarzy, panie profesorze, chcę pana zapytać o nich, bo ja wielokrotnie rozmawiam z lekarzami na antenie na temat szczepień i oni z przekonaniem mówią o tych zaletach szczepień. Ja wiem, że w swoich badaniach pan również analizował postawy pacjentów i okazuje się, że ludzie z jednej strony bardzo czerpią dużo wiedzy z internetu, często niesprawdzonej, chociaż pojawiają się też źródła sprawdzone i warto ich poszukać, ale w tym gabinecie traktują tego lekarza jak autorytet. I ja mam pytanie, czy lekarzom wystarczy cierpliwości, wystarczy wyrozumiałości i podejścia do pacjentów, żeby po prostu ich przekonywać do tych szczepień, czy z tym bywa różnie po prostu?
Bardzo dziękuję, że pan o to pyta, bo też przez te 7 lat sporo się zmieniło, bo też przy okazji pandemii COVID-19 wielu lekarzy się dowiedziało, że są szczepienia dla dorosłych i wcale nie żartuję. Bo są bo najwięcej o szczepieniach wiedzą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w specjalizacji medycyny rodzinnej albo pediatrzy właśnie. Natomiast jest gro lekarzy określonych specjalności, którzy w ogóle nie mają do czynienia ze szczepieniami. W związku z tym nie mają nawet wiedzy o szczepieniach. Natomiast dzięki pandemii COVID-19, kiedy zaczęto mówić o szczepieniach, dowiedzieli się, że te szczepienia są i polecają swoim pacjentom. Oczywiście czasu na wizyty, rozmowy z pacjentami jest zawsze bardzo mało i najczęściej, to też wynika z moich badań, lekarki i lekarze na to narzekają. Natomiast ja uważam, że na temat szczepień trzeba mówić zawsze, wykorzystywać każdą okazję, każdą minutę, każdą sekundę. Jeśli na przykład mamy to szczepienie przeciw grypie, i ono oczywiście jest związane z sezonem jesienno-zimowym i być może komuś wydaje się, że można by było o tym mówić. Spotkają pacjenta teraz w maju i pomyślą sobie, nie, jeszcze zaczekam, powiem o tym szczepieniu dopiero na jesieni. Nie, jeśli mamy tego pacjenta w maju, to trzeba mu powiedzieć, drogi panie, jest pan chory na serce, albo jest pan po operacji na serce, albo pracuje pan na przykład w takim zawodzie, gdzie będzie miał kontakt z dużą liczbą osób. Proszę pamiętać, jak się nie spotkamy do jesieni, bo możemy się nie spotkać, żeby pan zaszczepił się przeciw grypie i tak dalej. To są wszystko te ważne informacje, ale tu chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym autorytecie, jak pan wspomniał o autorytetach. Bo z badań, tych badań, które ja prowadzę, wynika, że jeśli chodzi o szczepienia i o różne inne porady zdrowotne, ale również jeśli chodzi o szczepienia, bardzo duże zaufanie zyskują farmaceutki i farmaceuci. To wynika z tego, że jest nam bliżej do apteki niż do przychodni. W aptece często znamy te osoby, które tam pracują, i chętnie pytamy o to, czy warto się zaszczepić, tylko tu jest pewien kłopot, to znaczy nie każda osoba, która jest w aptece za tą szybą i sprzedaje leki, to jest farmaceutka albo farmaceuta. Czasem to jest po prostu osoba, która sprzedaje leki. W związku z tym to też tu mamy pewien problem, natomiast farmaceuci też mają fantastyczną wiedzę dotyczącą szczepień, czasami większą niż niektórzy lekarze i mogą również świetnie doradzić i polecić szczepienia.
Zapytałem naszą rozmówczynię poprzedniczkę, panią Kapłan Małgorzatę, rzecznik prasową Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, o powodzenie różnego rodzaju akcji, które w ramach oświaty prozdrowotnej organizują właśnie wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także powiatowe. Jak pan ocenia te działania? Bo ja czasem mam takie wrażenie, nie dotyczy to akurat tej konkretnej stacji, czy wojewódzkiej, czy tutaj powiatowej w Szczecinie, że one są robione, bo trzeba je zrobić, ale ja się zastanawiam, czy była badana skuteczność tych akcji, czy one rzeczywiście oddziałują na grupy docelowe, jeżeli one są, mam nadzieję, tak jest, dobrze zdefiniowane.
Niestety z tego, co wiem, skuteczność takich akcji nie jest badana. Kłopot polega na tym, słyszałem też, że zapytał pan o media społecznościowe i to jest, i ma pan bardzo dobrą intuicję, to znaczy media społecznościowe to nie jest tylko medium, które oddziałuje na młode osoby, ale z mediów społecznościowych korzystają ludzie w bardzo różnym wieku i korzystają, i ten czas, który spędzamy w mediach społecznościowych jest coraz większy. W związku z tym zaniedbanie tej przestrzeni do mówienia, do edukacji na temat szczepień jest dużym, to zaniedbanie powoduje, że możemy mieć bardzo duży problem z dotarciem do sporej grupy. Wiem, że cały czas są kampanie, które opierają się na przykład na ulotkach. Nikt nie czyta ulotek, to mamy sprawdzone, to mamy już zbadane, że nawet jeśli pacjent dostanie ulotkę do ręki, nawet jeśli mu ją wręczymy, to często jej nie czyta, albo nawet jak ją czyta, to nie rozumie tego, co czyta. W związku z tym to, jak my jako społeczeństwo przesunęliśmy się, jeśli chodzi o szukanie informacji, za tym nie nadążają kampanie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są nieskuteczne, ale dużo większym grzechem jest to, że tych kampanii proszczepionkowych jest bardzo mało, to jest znikoma ilość. To widzieliśmy na przykład w zeszłym roku i chociażby w tym roku przy okazji szczepienia przeciwko HPV, ponieważ od zeszłego roku, wprawdzie jako ostatni kraj Unii Europejskiej, ale wreszcie mamy szczepienia refundowane dla chłopców i dziewczynek w wieku 11-12 lat.
No właśnie, panie profesorze, zostało nam 30 sekund. Czy jest pan optymistą, czy wyszczepialność będzie w Polsce rosła?
Ja marzyłbym o tym, żeby było tak, jak jest. Chciałbym, żeby było lepiej, ale jak będzie tak, jak jest, to i tak będę bardzo szczęśliwy.
To niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Sobierajski, kierownik Ośrodka Badań Socjomedycznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.